Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 17 kwietnia, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest poseł Kukiz15, Marek Jakubiak. Witam pana.
Dzień dobry, dzień dobry.
Panie pośle, w logo waszego ruchu, no, czy jak to woli stowarzyszenia albo ugrupowania, widnieje hasło Potrafisz Polsko. No ja zastanawiam się, czy Kukiz15 potrafi przekształcić się w partię.
Zobaczymy, no dyskusje trwają cały czas na ten temat. Pytamy się w terenie ludzi, co by się stało. Ja jako przedsiębiorca uważam, że powinniśmy być partią, natomiast jest duża część naszych członków, którzy uważają, że powinniśmy być stowarzyszeniem.
No coś długo się pytacie, inicjator waszego ruchu.
No bo to jest dla nas problem.
Paweł Kukiz, no bodaj w październiku już mówił ubiegłego roku, że trzeba przekształcić się w partię, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. No to gdzie macie tę rękę? Dobrze wam chodzi w dyskomforcie, bo przecież to nie da się ukryć, że jeśli nie jesteście partią, to wiąże się to z określonymi trudnościami. No i właśnie pan, jako biznesmen, przedsiębiorca, zdaje sobie sprawę, że choćby z trudnościami finansowymi, a potrafi pan liczyć.
Ja, panie redaktorze, jako właśnie ten przedsiębiorca, tutaj pewien kłopot mam, dlatego że ciężko mi jest wytłumaczyć, co niektórym politykom Kukiz15, jak i naszym, że tak powiem, propagatorom, że jak wszyscy stracą, czy jak wszyscy zrezygnują z subwencji partyjnych, to jest taki sine qua non cel Kukiz15. Uważamy, że te subwencje są po prostu zbędne.
No, my
żeśmy wprowadzili do laski marszałkowskiej taki projekt, że każdy mieszkaniec Polski miałby prawo odpisać 5 zł na partię polityczną. 5 zł, mówię o z dochodu, przeznaczyć 5 zł na partię polityczną. I wtedy partię polityczną niech od, że tak powiem, suwerena oczekują wdzięczności za ich pracę, czyli partia polityczna musi zasłużyć wtedy na te pieniądze. Natomiast w tej chwili, w sytuacji, kiedy duża partia dostaje dużo, a mała dostaje mało, te subwencje polityczne są po pierwsze niesprawiedliwe, po drugie kosztują nas zupełnie niepotrzebnie, patrząc choćby na to, że ostatnio 80 tysięcy Prawo i Sprawiedliwość na przykład wydało na długopisy i chorągiewki jakieś dodatkowo chyba 50.
No, to ma swoje reperkusje, bo przyznam szczerze, że ja przygotowując się do naszej rozmowy rzuciłem okiem na to właśnie, ilu ludzi od was odeszło. No akurat Piotr Lileo i Marzec ten został wykluczony, podobnie jak Małgorzata Zwiercan. No ale tu mam kolejne nazwiska, Kornel Morawiecki, że się członkostwa klub opuścili, Paweł Kobyliński, Ireneusz Zyska, Robert Winnicki, Magdalena Błońska, Anna Sierakowska, Małgorzata Janowska, Sylwester Chruszcz, Adam Andruszkiewicz, Jarosław Porwich, Tomasz Rzymkowski, Elżbieta Zielińska, Jakub Kulesza, niedawno Jacek Wilk. No można wymieniać. No to ilu właściwie posłów liczy obecnie wasz klub ruchu?
Ale co pan wymieniał w tej chwili?
No wymieniałem nazwiska tych posłów, które wasz klub opuścili. A to przecież wynika
także... A skąd taki pomysł, że Tomasz Rzymkowski opuścił klub, Elżbieta Zielińska opuściła klub? Skąd taki pomysł?
No dobrze, no to te dwa nazwiska akurat, no pozostali w klubie, przyłączyli się do innego.
A Juźwiak.
Przepraszam.
Nie, szybko pan dyktował, natomiast ja mogę powiedzieć tak, że niestety my żeśmy wchodzili jako w zasadzie koalicja różnych poglądów do Sejmu. Ludzie, którzy po prostu nie wytrzymują dyskusji liberalnych na przykład, wysłuchiwanych przez narodowców, no po prostu nie wytrzymali i sobie poszli. Robert Winnicki był pierwszym i widać wyraźnie było, że on przyszedł do Sejmu nie po to, żeby być z klubem Kukiz15, tylko żeby własną tożsamość budować polityczną. I tyle, jeżeli chodzi o Małgorzatę Zwiercan. No cóż, pan Kornel Morawiecki poprosił ją o zagłosowanie wychodząc. Moje prywatne zdanie jest takie,
że... No i potem sam się usunął, tak. Ja myślę, że niech nawet nie chodzi o to, panie pośle,
panie redaktorze, Panie redaktorze, nie, spokojnie, bo to, tutaj chciałbym to jasno wyartykułować. Jeżeli chodzi o pana marszałka Kornela Morawieckiego, ze strony Kukiz 15 nic się takiego nie stało, co by mogło spowodować, że pan Kornel odszedł. On odszedł, solidaryzując się ze swoją koleżanką Małgorzatą Zwiercan i biorąc na siebie pewnego rodzaju winę. Dlatego on opuścił klub Kukiz 15 i szacun. Natomiast nie wolno tego przypisywać, że tak powiem, winy Kukizowi. Absolutnie.
No dobrze, ja przyznam szczerze, że wymieniłem te nazwiska tylko z tego względu jako przykład, że no, jednak wasz klub się kurczy. Moje pytanie brzmiało, ile właściwie posłów liczy obecnie. Wprowadziliście ponad 40, a obecnie... No więc to 30. To jest, jak nie patrzeć, spora strata. No ale, no cóż...
Trzeci klub w Sejmie.
No, można oczywiście z tej strony trochę na zasadzie tego dowcipu, że ścigał się prezydent USA z prezydentem Stanów Zjednoczonych i w Rosji napisano, że Putin zajął zaszczytne drugie miejsce, no a prezydent USA był przedostatni. W rzeczywistości.
Ale co, pan kontestuje to trzecie miejsce?
Drugi. Nie, no
proszę
nie
pana, trzecie miejsce. No i co tutaj rozmawiać? No trzecie miejsce. Ale co mam powiedzieć, szóste?
Ale mówimy, no to oczywiście się zgadza, tylko rozmawiamy o tym, ilu posłów skurczył się wasz klub. Dobrze, na co liczycie?
To nie jest powód do, proszę pana, każde ugrupowanie polityczne ma swój taki przedszkolny okres, no, dopasowywania się, dogrywania się i tak dalej, i tak dalej. Do Sejmu żeśmy weszli jako, niech pan sobie wyobrazi i państwo, że ja do Sejmu wchodząc poznałem dużą część ludzi z Kukiz 15 dopiero w Sejmie. Nie znaliśmy się wcześniej. To, że my istniejemy, dzięki Pawłowi Kukizowi cały czas, jako jedna grupa, jako jedna pięść, dla mnie osobiście, racjonalnie myślącego człowieka, jest cudem. Wymagać od ludzi, wie pan, od niektórych można lojalności wymagać, od niektórych nie. Jeżeli ci, którzy nie chcą być lojalni albo nie byli lojalni, odeszli, krzyżyk na drogę. Ja, mnie wprowadził Kukiz 15 i Paweł Kukiz do parlamentu i ja do momentu, kiedy Paweł Kukiz nie postąpi, nie poweźmie decyzję, że mam odejść, tam będę trwał. I tyle. I cisza nastała.
Przepraszamy państwa, technika niestety płata figle, a może to temat skurczenia się liczebności ruchu Kukiz 15 spowodował. No ale żarty na bok, wracamy do naszej rozmowy, a rozmawiamy z posłem Kukiz 15, Markiem Jakubiakiem. Słyszymy się?
Słyszymy. Widzi pan, jeszcze jak to raz podgrzać można?
Staliśmy się ofiarami i niestety tak, nasza rozmowa tak troszeczkę będzie musiała być ścieśniona. No to przejdźmy
ja razem. Nie wiem, w którym momencie przerwa nastąpiła. Bo może skończył zdanie. Nie...
Ja myślę, że temat ruchu
został wyczerpany.
Liczebności został wyczerpany. To może po prostu przejdźmy od razu do tego, na co liczycie, na co Kukiz 15 liczy w wyborach samorządowych.
No jak każde ugrupowanie polityczne, liczymy na wygraną.
Ale co to oznacza?
To oznacza, że coraz więcej ludzi nas popiera, coraz więcej. W tej chwili ja osobiście pracuję nad programem gospodarczym. Nie zamykamy się w sobie, tylko że my po cichu to robimy. My jakby naszym celem bycie opozycją merytoryczną. To znaczy, że my nie kontestujemy wszystkiego i wszędzie, tylko my po prostu zwyczajnie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość robi coś dobrze, to chwalimy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość robi coś źle, to ganimy. Wskazując na to, że nie tędy droga, szanowni państwo, ponieważ uważamy, że powinno to być wyglądać inaczej, taniej na przykład, albo bardziej sprawnie.
No to są takie eufemizmy, bo no, jednak w wyborach samorządowych trzeba z czymś konkretnym wystąpić do społeczeństwa, do ludzi.
Wie pan, tak, natomiast my wychodzimy z założenia, że takie budowanie narracji ogólnopolskiej w przypadku samorządów to jest trochę taka, powiedziałbym nawet, aberracja. Dlatego, że po pierwsze, każdy powiat powinien mieć odrębny zupełnie stosunek wyborczy. Powinien mieć własny program, własne pomysły, bowiem samorządność dotyczy obywatela tam na dole i jego trosk i problemów tam na dole. Politycy tego na górze nie widzą. Co z tego, że ktoś powie, 5 miliardów na drogi. Tam lokalny samorząd powinien znać lokalne problemy i ci kandydaci, którzy kandydują do powiatu, gminy, na stanowiska, na urzędy prezydentów i burmistrzów miast, czy też do sejmików, powinni znać problemy lokalne i te lokalne problemy powinni wyciągać. Dlatego też pełnomocnicy powiatowi u nas są odpowiedzialni za pisanie tych lokalnych programów wyborczych.
No dobrze, to przejdźmy zatem do tematów szczegółowych, może bardziej aktualnych.
Ale to chyba logiczne, panie redaktorze, nie?
Że nie, no to
takie
to
wychodzenie i mówienie o jakichś tam takich generalizowanych spraw, to może i do mediów jest dobre, natomiast mówimy o lokalnych wyborach, a więc mówimy też o programach, które powinny lokalnie dotyczyć mieszkańców i to jest rozsądne chyba i wydaje się celne.
To zostawmy zatem ten temat. Ja przyznam, że nie chcę, ale muszę, jak mawiał klasyk Lech Wałęsa. Jak skomentuje pan aresztowanie sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, posła Stanisława Gawłowskiego?
Nie wiem, czy pan się zdziwi, natomiast ja powiem tak, bardzo daleki jestem od komentowania decyzji sądu. Ja mogę kontestować sąd w zakresie politycznym, natomiast tutaj doszło do aresztowania w Szczecinie, notabene, pana posła Stanisława Gawłowskiego. Sędzina, jeżeli 8 godzin potrzebowała na zapoznanie się z aktami i podjęła jednoznaczną decyzję, omijając 130 czy 140 poręczeń poselskich i senatorskich, to znaczy, że miała ku temu powody. I dzisiaj płacz Platformy Obywatelskiej nad tym, że to jest polityczne, coś tam, a że czego się spodziewaliście państwo z Platformy? To jest tak, że to wy wymyśliliście areszty wydobywcze, a teraz sami o nich mówicie, widocznie odzwyczaić się nie możecie.
Natomiast szef PO, premier z cienia tak zwany Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego partia będzie w tej sprawie szukała pomocy Brukseli. Ja nie wiem, to już taka stała się nowa świecka tradycja totalnej opozycji z przybudówką nowoczesnej. Ja nie chcę być złośliwy, ale to i tak dobrze, że nie szukają tej pomocy w Moskwie.
Wie pan, na moim Facebooku i na moim Twitterze kiedyś w Warszawie był odsłonięty pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Zobaczyłem taki link grupy rockowej, która podobną okładkę płyty zrobiła i tam stał taki pomnik właśnie. To bardzo
tak, to jest niemiecka grupa, która już nawet interweniowała, żeby ich nie wykorzystywać w tej kampanii i że to nie jest plagiat i tak dalej.
Tak jest, wchodzę na ich stronę i oni mówią, potężna katastrofa, Polska to bardzo odczuła i tak dalej.
Znaczy, mówi pan o stronie Platformy Obywatelskiej, bo nie tego zespołu.
Nie, o tej grupy rockowej,
I no ta grupa akurat napisała sprostowanie w tej sprawie, że nie życzą sobie mieszania w ogóle w tę politykę.
Ale no niech pan mi da skończyć.
I
pierwsze zdanie, które oni napisali o tym, że faktycznie jest podobieństwo, natomiast oni nie mają nic przeciwko temu, Polska przeżyła wielką traumę i tak dalej, i tak dalej. I teraz te wpisy. I mnie cholera wzięła, za przeproszeniem, z samego rana, bo ci z Platformy, którzy tam pisali, że jeżeli wy tego nie oprotestujecie, to znaczy, że popieracie PiS i tak dalej. Co to jest w ogóle? Jak można... Co mają pomyśleć ci ludzie, zwolennicy tej grupy, czytając takie brednie polityczne? Więc ja myślę, że Platforma Obywatelska oraz wyznawcy Platformy Obywatelskiej troszkę ważyć powinni swoje słowa i swoje określenia. Pan Gawłowski został aresztowany, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że dokonał korupcji. Kropka.
Panie pośle, teraz sąd. Musimy się troszeczkę, tak jest, musimy się troszeczkę ścieśniać z racji tutaj, że niestety troszkę czasu nam uciekło. A propos posła Gawłowskiego, no mecenas Giertych miał, przyznam, Roman Giertych w kwestii formalnej, przyznał, miał nietęgą minę po zapoznaniu się z tymi aktami śledztwa. Notabene podjętego w 2013 roku. No i teraz tak, problemy z prawem ma też szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann, borykając się z zarzutami przyjęcia łapówki i działania na szkodę Skarbu Państwa. To nawet prokuratura obliczona na 13,5 miliona złotych. No mniejsza z tym. W powietrzu wisi też kwestia wyłudzeń VAT na wielomiliardową skalę. No uważa pan, że jest to polityczna nagonka PiSu, jak twierdzą panowie Gawłowski, Neumann, Schetyna, w ogóle cała Platforma Obywatelska i Nowoczesna?
Wie pan, przy tej skali wyliczanek różnego rodzaju przeciwko Platformie Obywatelskiej trzeba pamiętać gdzieś z tyłu głowy, że pierwsze, co powiedział Schetyna na takim tam spotkaniu zarządu Platformy Obywatelskiej, to jak dojdziemy do władzy, zlikwidujemy CBA. Więc zneutralizowane CBA za Platformy Obywatelskiej było, czego najlepszym dowodem była afera Amber Gold i przesłuchanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który 140 razy w ciągu jednego przesłuchania powiedział, nie pamiętam. To totalnie Polska była teoretyczna w myśli definicji Sienkiewicza i ministra Sienkiewicza, który autentycznie nie wiedział, że jest nagrywany i po koleżeńsku powiedział, co myśli. Tak było. A dzisiaj państwo, jeżeli nie jest teoretyczne, to ja przepraszam bardzo. Kto z państwa, mając emerytury w rodzinie, kupi sobie apartament w Chorwacji, który kosztuje 3 razy więcej, niż za niego zapłacono?
No panie pośle, fakt. Mieliśmy już posłów, którzy zapominali w deklaracjach majątkowych o posiadaniu samolotu, iluś tam mieszkań, zegarków, zasłanianie się poselskim immunitetem przez pijanych posłów za kierownicą podczas kontroli policji. No były też...
No po prostu święte krowy, albo proszę mi powiedzieć,
no więc
który
właśnie
polityk
były zapowiedzi wyborcze
za
zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej o ograniczeniu immunitetu poselskiego i za każdym razem ten temat, no przepraszam, świętych krów dziwnie umierał. No ja spytam jasno, czy jest pan za ograniczeniem nietykalności polityków w sprawach karnych?
Ale przecież Kukiz 15 ustawę złożył w tej sprawie i ta ustawa jest zamrożona w tej chwili i nikt nie chce debatować na ten temat. Kukiz 15 uważa, że ten immunitet dotyczący spraw karnych nie powinien nikogo ochraniać. Ani sędziów, ani posłów, ani senatorów. W ogóle dla mnie immunitet. Wiecie, jakby państwo, jak ja zostałem posłem, to ja mam tylko i wyłącznie obowiązki. Praktycznie praw nie powinienem mieć. Ja powinienem być poza wszystkim, no.
No ja pana spod prawa tak. Nie wyjmuję jednak mimo wszystko, panie pośle. Co z tym projektem waszej ustawy?
No leży. Niedobrze się ma. Wie pan, lekceważą. Nie odpuszczą tego. No niech pan zobaczy, czy którykolwiek polityk poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność za cokolwiek. No. Zostawmy tą odpowiedzialność polityczną, bo to aż się w brzuchu przewala. Odpowiedzialność polityczna w sytuacji, kiedy na przykład pan Jacek K. odpowiada za tysiące zamkniętych zakładów pracy. Samobójstw w tyle głowy i...
Znowu mamy jakieś zakłócenia techniczne. Nie wiem, co dzisiaj się dzieje. Ani piątek, ani 13. Czy słyszymy się?
No wynika Kukiz 15 niestety... ten pomysł miał, no. I wie pan, co zrobili najlepszego? W swojej uchwale wykreślili odpowiedzialność posłów i senatorów i Narodowy Bank Polski. I taka zmiana.
Coś nam się zrywa na łączach. Przepraszam raz jeszcze.
Znowu się grzejemy.
No właśnie, o to chodzi. Dobrze. Kolejny temat. Proszę o króciutkie wypowiedzi, bo naprawdę czas nam niestety umyka. Czy uposażenia posłów i senatorów powinny być obniżone, jak planuje to Prawo i Sprawiedliwość? Trudny temat.
Wiecie państwo, w sytuacji, kiedy 500 000 000 wydaje się na subwencje partyjne, wtedy, kiedy 500 000 000, czy nawet 4 000 000 kosztują powiatowe urzędy pracy, a przypominam, bezrobocia nie ma, wtedy, kiedy ochotnicze chówce pracy, wymysł jeszcze Stalina, do dnia dzisiejszego konsumuje 250 000 000 złotych, dopóki Narodowa Fundacja dostaje miliarda złotych i nie robi z tymi pieniędzmi nic, to oszczędność 15 000 000 złotych w tym jest tylko i wyłącznie taką funkcją dobrego smaku czy dobrego samopoczucia pana prezesa. Tu trzeba się zastanowić, jak państwo ma być tańsze, a nie poseł więcej czy mniej zarabia. Oczywiście mi to tam wszystko jedno jest, ile poseł zarabia. Natomiast prawda jest taka, że państwo mamy za drogie i trzeba ciągle o tym mówić.
Panie pośle,
750 tysięcy urzędników. Tusk mówił, możecie mnie wywalić z polityki, jak zatrudnię jednego urzędnika. Było ich wtedy 400 tysięcy.
Panie pośle, ja znam pana oratorskie możliwości, ale naprawdę serdecznie proszę o takie w miarę konkretne odpowiedzi. Jest pan za czy przeciw obniżeniu uposażenia posłów i senatorów?
Jestem za obniżeniem. Za obniżeniem pensji, jeżeli to jest skutek, ma to być skutek oszczędności państwa i z definicji, jeżeli zaczynamy od siebie, to bardzo proszę, zaczynamy od siebie. Obniżamy sobie pensję, ale gdzie prezydium Sejmu? Gdzie wszystkie urzędy? Ja nie mówię o pracownikach Sejmu, ja mówię o prezydium Sejmu, ciele usługodawczym, bo coraz częściej tak czuję, że w Sejmie posłowie to tylko przeszkadzają.
Dobrze, jak jest pana pogląd? Nie jeden przyklaśnie po tej pana wypowiedzi.
Nawet nie mamy gdzie zaparkować. Tam po prostu wszyscy parkują tymi posłowie. Tam posłowie, nie wiem, jakieś specjalne korytarze będą mieli do chodzenia. Przepraszam, ogranicza się wszystko i wszędzie w parlamencie polskim.
Panie Boże,
kiedyś na spacery
pana
można
pogląd,
bo i się teraz mury stawiają.
Jaki jest pana pogląd na tymczasem zablokowaną przez prezydenckie weto tak zwaną ustawę degradacyjną? Był pan za, nawet przeciw? Króciutko, proszę.
Ja tak, powiem, że jeżeli chodzi o wagę tej ustawy, to jestem za jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, no to ta ustawa zawierała pewne formalne błędy, które prezydent starał się naprawić. Z tym, że sprawa poszła do ad acta, a głos prezesa głosem narodu, a więc ta ustawa zapewne nie wejdzie.
Aha, no to w zasadzie już odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, chociaż ja przyznam, że no trochę się dziwię temu różnicowaniu, bo jeśli ktoś był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, to doskonale wiedział, co ta Rada czyni własnemu narodowi, w jakim gremium występowali, więc takie usprawiedliwianie poszczególnych członków, przepraszam za sformułowanie, wygląda mi na taką argumentację, no przecież tylko zgwałcił, a mógł zabić. No ale cóż, jeśli ta ustawa nie przejdzie, to znaczy, że co, że nie będziemy potrafili odnieść się do naszej historii?
Znaczy, jak pan wie, sąd wydał w tej sprawie orzeczenie, czy wyrok nawet. Była to organizacja o charakterze grupy zbrojnej, zbrodnicza organizacja i tyle. Wtedy trzeba było doprowadzić do degradacji generałów i tyle.
Tak.
I to był ten moment. Natomiast wszystko potem już jest za późno. No i jeżeli emocje, jakiekolwiek emocje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość chce wzbudzać, widać wyraźnie, że się wycofują, dlatego że za dużo tych frontów różnego rodzaju. A jeszcze raz powtórzę. Panie redaktorze, proszę państwa, wszystko to jest bardzo istotne. Historia i tak dalej, i tak dalej. Mamy naprawdę możliwość zreformowania państwa polskiego.
Panie pośle, serdecznie przepraszam, ale skoro mówimy o historii, to również trudno, żebym nie zapytał pana o nowelizację ustawy o IPN. No niby klamka zapadła, ale sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Akurat Reduta Dobrego Imienia już skorzystała z tego, że ta ustawa obowiązuje i składa pozew przeciw argentyńskiemu portalowi Pagina 12, nazywa się ten portal, który zilustrował tekst o zbrodni na Żydach w Jedwabnym, zdjęcie pomordowanych polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Czego pan właściwie spodziewa się teraz po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego?
Spodziewam się rozsądku po fundacji, dlatego że Argentyńczycy powiedzieli to przed uchwaleniem ustawy, więc jak można się powoływać na tę ustawę, to jest po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, malowanie jachtów za 10 milionów i pływanie po oceanach, gdzie 98% czasu, nikt tego nie widzi, to są jakieś aberracje po prostu. No, ja nie wiem, no, wczoraj się dowiedziałem, że jakąś grupę PR-owską zatrudnili, ale uwaga, ta PR-owska grupa ma nie pracować na rzecz Polski, tylko na rzecz lepszego PR-u tejże fundacji i tak dalej, i tak dalej. No po prostu amatorzy biorą się za poważne pieniądze, nie zarabiają tych pieniędzy, a więc nie potrafią ich wydawać, no.
Panie pośle, na koniec, jak pan ocenia, niestety przykro mi, przepraszam, musimy skracać naszą rozmowę i przez tę przerwę nie możemy sobie porozmawiać szerzej na te tematy, ale na koniec chciałbym posłyszeć, szkoda właśnie, tak, jak ocenia pan tę tak zwaną piątkę premiera Mateusza Morawieckiego zgłoszoną na konwencie PiS?
Ponieważ nie mamy czasu, ja się odniosę tylko do CIT-u i VAT-u. Pan premier Morawiecki oczywiście nie powie państwu tego, ale jest taki zespół do spraw wspierania przedsiębiorczości. Ja jestem wiceprzewodniczącym tego zespołu, który o tym VAT-ie zmniejszony mówi o 2,5 roku. Ja się cieszę, że teraz pan premier mówi, o eureka, mamy pomysł. No dobrze, panie premierze, niech to będzie pański pomysł. Chodzi o to, żeby to wprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o CIT, no to jest takie CIT-u. No. Dotyczy to tylko i wyłącznie 8% wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli ale to jest reforma, to życzę powodzenia. Ale to jest 57 zł niezapłaconego podatku przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to dotyczy osób prawnych, bo przez wszystkie te małe przedsiębiorstwa, które utrzymują PKB, które utrzymują budżet narodowy, one pracują na PIT-ie, a tam jest dalej 19.
Panie pośle, zarząd Szczecińskiej Platformy Obywatelskiej uchwalił, że dziennikarze publicznej TVP i Polskiego Radia nie będą zapraszani na jej konferencje prasowe. Proszę o bardzo króciutki komentarz.
I niech uchwalą jeszcze, że Kopernik był kobietą.
W jednej z rozmów powiedział pan, że ma pan wrażenie, że Kukiz 15 jest dla PiS niejadalny. Jak pan to rozumie?
No niejadalny, dlatego że widzi pan, my nie jesteśmy populistami. Populizm dla mnie jest czymś niesłychanym. Ja zawsze chcę wiedzieć, jaka jest prawda, jakie jest logiczne rozwiązanie, żeby z tego wyszło tylko to, co ma wyjść na dobre, a jak już jeden z ekonomistów mówił, jeżeli coś ma wyjść źle, to zawsze wyjdzie. Więc Kukiz 15 jest o tyle niejadalny, dlatego że my tak naprawdę jesteśmy słabymi politykami. My jesteśmy obywatelami tego państwa, którzy przyszli coś naprawić, starają się i robią, co mogą, ale my nie jesteśmy słyszalni, ewentualnie nasze pomysły są podbierane. Ja wymagałbym takiej odpowiedzialności od Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli Kukiz 15 złożył na przykład uchwałę o powołaniu komisji, to Prawo i Sprawiedliwość stać powinno być na to jako największe ugrupowanie polityczne w Polsce, powiedzieć tak, popieramy Kukiz 15, robimy komisję i tyle, zmiany wprowadzamy takie i takie. Jest partnerstwo jakieś, a nie wychodzą, mówią nasz pomysł, no kurczę.
Co stwierdził Marek Jakubiak, poseł jeszcze ruchu, ugrupowania czy stowarzyszenia Kukiz 15, być może niebawem partii. Przepraszam za zakłócenia, które nam wynikły po drodze. Dziękuję panu za rozmowę.
Ale to w wyniku temperatury dyskusji. To wynik temperatury dyskusji.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu. Piotr Cywiński, do usłyszenia.
Miłego dnia państwu życzę.